Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Kredytobiorcy, którzy kupowali mieszkania kilka lat temu, co prawda mieszkają teraz na swoim, ale kiedy widzą, jak kształtują się ich raty kredytów i jak coraz bardziej kosztowne jest to mieszkanie na swoim, no chyba łapią się za głowę.
Akurat ci, co kupowali kilka lat temu, to znaczy przed obniżką stuprocentowej do ukraińskiego poziomu, czyli właściwie przed majem roku 2020, nie mają aż tak dużych problemów, jeżeli chodzi o wzrost raty. Bardziej niepokoi mnie sytuacja osób, które zaciągały kredyty, kupowały nieruchomości właśnie w tym środowisku ukraińskich stuprocentowych w okresie maj 2020, powiedzmy jesień roku 2021. I te osoby rzeczywiście mają duży wzrost raty, a to wynika z tego, że jeszcze mało spłaciły kapitału. Bo te osoby, które zaciągnęły kredyty wcześniej, na przykład te osoby, które przed rokiem 2010 zaciągnęły kredyt, one już w dużej części ten kapitał spłaciły, więc ta część kapitału nie jest aż tak narażona na zmianę stuprocentową, więc w związku z tym ta rata aż tak nie rośnie. Najgorszą sytuację mają te osoby, które są we wczesnym etapie, fazie spłacania kredytu i kwota zadłużenia jest dość wysoka. W związku z tym ta podwyżka stuprocentowa, wówczas ta rata odsetkowa rośnie.
I co robić w takiej sytuacji? Wierzy pan na przykład w coś takiego jak negocjacje z bankiem?
Znaczy z bankiem zawsze można negocjować, można zawsze próbować dogadać się, spróbować restrukturyzować, można ewentualnie zastanowić się nad wydłużeniem na przykład okresu kredytowania. A ja mam też taką radę, że można zastanowić się nad podniesieniem swojej kompetencji, umiejętności po to, żeby spróbować więcej zarabiać. Bo duża część osób narzeka, zresztą ma duża część rację, prawda, że rosną koszty finansowania. A może jest jakiś sposób na to, żeby ograniczyć tą podwyżkę kosztów poprzez wzrost wynagrodzenia, żeby znowu można było wystąpić o podwyżkę, no to warto, żeby mieć te kompetencje na tyle wartościowe rynkowo, aby można było wynegocjować podwyższenie wynagrodzenia. Jedną z najlepszych inwestycji jest inwestycja w siebie, czyli w swoje kompetencje, a dzięki temu możemy więcej zarabiać.
Nadpłacenie tego kredytu to też jest dobre rozwiązanie?
Wydaje mi się, że czas na nadpłacenie było w momencie, kiedy była promocja, czyli ultraniskie stopy procentowe i wówczas zamiast tę obniżoną ratę odsetkową konsumować, wtedy trzeba było nadpłacać. W tym momencie nie jest to, wydaje mi się, dość dobry moment na nadpłacanie kredytu.
Ci, którzy spłacają kredyty, muszą już z tym jakoś żyć, jednak widać, notuje to chociażby Biuro Informacji Kredytowej, że chętnych na pożyczanie od banków jest teraz zdecydowanie mniej.
No, mamy kilka czynników, które spowodowały spadek zainteresowania i popytu na kredyty mieszkaniowe. No, pierwszym, o którym żeśmy wspominali, wzrost stóp procentowych, co przekłada się oczywiście na wzrost raty. Ale nie tylko. Są zmiany regulacyjne od 1 kwietnia. KNF zmienił zapisy dotyczące wymaganego aspektu związanego z buforem stóp procentowych. Do tej pory bank, badając zdolność kredytową, powyższał stopy oprocentowania o 2,5 punktu procentowego. Teraz jest o 5 punktów procentowych. Plus zwiększone koszty związane z takim życiem codziennym też KNF kazał zwiększyć i ograniczył na przykład, jeżeli chodzi o osoby, które mają niższe dochody, o to, żeby taki wskaźnik, który się nazywa DSTI, to jest wskaźnik, który pokazuje relację długu do dochodów rozporządzalnych, nie był w tym przypadku wyższy niż 40%, czyli 40% obciążamy swoje dochody, natomiast dla osób lepiej zarabiających to jest 50%. Czyli mamy kilka czynników, które ograniczają, plus oczywiście ten element związany ze spadkiem zdolności kredytowej, o których mówimy, czyli stopy procentowe i te wymogi regulacyjne, ale również wzrost cen nieruchomości, co powoduje, że mamy także problem z możliwością sfinansowania tak drogich nieruchomości, nawet z kredytem, który byśmy już uzyskali.
No właśnie, chętnych na zaciąganie kredytów jest coraz mniej, a nie widać jakiegoś dużego załamania na rynku mieszkaniowym. Dlaczego?
Tylko, że na rynku mieszkaniowym są dwie strony. Jest strona popytowa i strona podażowa. I rzeczywiście mamy zakłócenie strony popytowej, wynikające po pierwsze z tego, że mamy słabszą dostępność do kredytu. Zdolność kredytowa, tak jak szacuje, spadła w skrajnych przypadkach nawet o 70%, a finansowanie kredytem to było około 40% na rynku pierwotnym, czyli popyt istotnie nam spada. Ale zachowanie strony podażowej, szczególnie na rynku pierwotnym, czyli deweloperów, jest takie, że również wstrzymują liczbę mieszkań przekazywanych do sprzedaży, w związku z tym następuje spadek sprzedaży. Jeżeli spadek sprzedaży jest na zbliżonym poziomie jak spadek popytu, no to cena pozostaje. W momencie, kiedy spadek podaży jest nawet wyższy niż spadek popytu, to cena rośnie. Natomiast gdyby podaż spadła mniej niż popyt, to wtedy dopiero jest przestrzeń na obniżkę ceny nieruchomości.
A może to jest też tak, że spadek tych wniosków kredytowych to jest tylko część? Może Polacy mają jednak wciąż dużo gotówki i inwestują w mieszkania, które uważają za w miarę pewne, stabilne inwestycje?
Tak, część oczywiście jest tam zakupów gotówkowych, w tym rynku pierwotnym 60%. To było atrakcyjne w momencie, kiedy stopa na depozytach wynosiła 0,5%, czy nawet mniej. Przy rosnącym depozycie, nawet no, 5, czy już nawet mówi się, niektóre banki oferują 7%, to jest już bardzo atrakcyjna stopa w porównaniu ze stopą zwrotu, jaką bym uzyskiwał na najmie. Chociaż po ostatnich wzrostach cen najmu wynikających z pojawienia się tego popytu wynikającego z mieszkańców Ukrainy, którzy się relokowali do Polski, popyt na wynajem wzrósł, co przy ograniczonej podaży mieszkań pod wynajem spowodował wzrost najmu, to ta atrakcyjność wynajmu troszkę urosła, ale ta alternatywa w postaci depozytu jest już na tyle kusząca i duża, że część osób może zastanowić się, czy na pewno dobrą lokatą jest kupowanie nieruchomości, szczególnie po tak wysokich cenach.
Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to tutaj rząd stara się wyjść jakoś naprzeciw chociażby programem Mieszkanie bez wkładu własnego. To jest pomoc rządowa, która ma umożliwić pozyskanie tego kredytu, no ale właśnie z drugiej strony coraz mniej osób na te kredyty stać.
Rzeczywiście, jeszcze półtora roku temu, gdzie była zdolność kredytowa wynikająca z tych ultraniskich stóp procentowych, z dobrych dochodów, czyli duża część młodych osób dobrze zarabiających nie miało problemu ze zdolnością, natomiast jeszcze nie zdążyło zaoszczędzić i zbudować tego wkładu własnego. I wówczas taki program miałby sens, bo byłoby to wsparcie, ale dzisiaj głównym problemem nie jest brak wkładu własnego, bo to jest problem wtórny. Pierwotnym problemem jest to, że nie ma zdolności kredytowej, czyli jeżeli ktoś nie ma zdolności kredytowej, to co z tego, że będę miał tak gwarantowany wkład własny, jak i tak nie uzyskam kredytu.
Mówi pan kolejny raz o ultra niskich stopach procentowych.
Tak, tak.
To sugeruje jakiś ewenement, coś wyjątkowego.
Tak,
rozumiem,
tak,
że nie wrócimy już do takich czasów w Polsce.
No chyba, że uda nam się tak inflację zmniejszyć, że będziemy oscylowali wokół inflacji na poziomie 1%, co też nie jest dobre dla gospodarki, bo najlepszym takim poziomem to jest 2,5 punktu procentowego plus minus. Obawiam się, że może być to droga wyboista i długa, żeby dojść do takiego poziomu inflacji, a tym samym do takiego poziomu stóp. Raczej tych ultra niskich stóp no, nie spodziewałbym się, żebyśmy znowu widzieli w najbliższym okresie, w średnim okresie pewnie też już.
To jak zatem pańskim zdaniem będzie wyglądał rynek mieszkaniowy w Polsce w najbliższych, w kolejnych latach? Czy idziemy modelem zachodnim, powiedzmy Niemiec czy Francji, czyli większość mieszkań jednak ludzie wynajmują, a ten wykup jest bardzo drogi?
A czy wydaje mi się, że taki może być scenariusz, że będzie coraz więcej osób na rynku wynajmu z prostej przyczyny, że braku dostępności do własności, nawet z kredytem. I to jest model, o którym pan wspomniał, dotyczy także krajów skandynawskich, między innymi Dania, Holandia, czy też kraje Beneluxu. I tam rzeczywiście dominują inwestorzy instytucjonalni, czy taki rynek prywatnego najmu, który oferuje mieszkania do wynajęcia. Polska znowu jest takim krajem, który ma specyfikę swoją, dlatego że u nas na rynku najmu dominują inwestorzy indywidualni, a w krajach wysoko rozwiniętych dominują inwestorzy instytucjonalni. Ci inwestorzy instytucjonalni z uwagi na to, że mają tak dużo mieszkań pod wynajem, są w stanie obniżyć koszt stały utrzymania, w związku z tym udostępnić te mieszkania po bardzo atrakcyjnej cenie. I ten segment, wydaje mi się, że będzie się rozwijał, czyli najmu, ale instytucjonalnego.
Dziękuję bardzo.
Ja też bardzo dziękuję za wywiad. Do zobaczenia.